Dzień dobry. Witam Was. Bardzo się cieszę, że jestem w Łodzi. Dawno nie miałem okazji być, chociaż chyba półtora miesiąca temu, no dla mnie to jest całkiem sporo. Widzę zresztą tutaj twarze nie tylko z tego zboru, ale też widzę z drugiego zboru, z Łodzi Górnej. To też pozdrawiam oczywiście i ze Zgierza. Długo myślałem nad tym, o czym dzisiaj mówić. Sam, szczerze mówiąc, powiem uczciwie, nie wiedziałem, ale modliłem się i stwierdziłem, że wezmę temat dosyć nietypowy. Sami ocenicie, czy to było wam potrzebne, czy też nie. Ja się zdaję na wolę Pana Boga. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś, co nam się szczególnie dobrze nie kojarzy. Chyba się zresztą nikomu szczególnie dobrze to słowo nie kojarzy. Wiecie o czym? To słowo zaczyna się od litery P. Plaga. Pierwsze skojarzenie oczywiście, jakie się ma wobec tego słowa, jest raczej dosyć katastroficzne. No, mówi się, każdy, kto słyszał o plagach, ten myśli o tym, że jest to jakieś wielkie nieszczęście, doświadczenie, które spada na ludzi, no a już szczególnie chrześcijanie, żeby nie powiedzieć adwentyści, co do słowa plaga mają szczególny sentyment, prawda? Jakoś nam się to dobrze wpisuje w historię końca, z którą jesteśmy dosyć mocno związani z historią chrześcijan, którzy kończą historię tego świata i wreszcie Pan Bóg też kończy historię tego świata, a jak kończy historię tego świata, to też i spadają plagi. Czy warto zatem mówić o czymś takim, co jest lekko zniechęcające? Wiecie, wydaje mi się, że czasami warto mówić o czymś, co jest trudne. Nie zawsze kazania muszą mówić o czymś, co jest bardzo łatwe albo zachęcające. Zresztą wydaje mi się, że jakby taki, jaki jest los chrześcijański, nie zawsze łatwy. Otóż i mówić trzeba o czymś, co jest i dobre, i budujące, i trudne, i edukujące, a też i może czasami smutne, ale prawdziwe i wreszcie pocieszające w kontekście tego, co ma się stać. Widzicie, zanim przystąpię do omówienia słowa plaga, ja chcę wam powiedzieć, że mnie się słowo plaga kojarzy dobrze. Mam ku temu kilka bardzo poważnych powodów. Może w trakcie tego kazania będę wam mógł powiedzieć, dlaczego słowo plaga dla mnie nie jest zawsze słowem do końca negatywnym. Zacznijmy od tego, co w ogóle oznacza słowo plaga. Encyklopedia PWN mówi bardzo krótko. Jest to zjawisko groźne, szerzące się, trudne do opanowania. Klęska albo nieszczęście. Inny słownik, nieco bardziej nastawiony na kwestie medyczne, mówi natomiast plaga to poważna i potencjalnie śmiertelna infekcja bakteryjna lub wirusowa. No, Biblia nam może takiej definicji nie podaje, ale w pewnym sensie ma to związek z tym, czym rzeczywiście jest generalnie plaga. A więc to, co możemy powiedzieć ogólnie, zrozumienie tego słowa to zjawiska jakie? Katastrofalne, groźne. Po drugie, zjawiska na masową skalę. Czyż nie? Bo przecież kiedy choruje na przykład jeden człowiek, jedna rodzina, czy też niewielka grupa ludzi, to mówi się o nieszczęściu. Kiedy na przykład choruje jedno miasto albo jedna wieś, mówi się o tragedii. Ale kiedy chorują całe wielkie społeczności, całe kraje, wtedy mówi się o czym? O pladze. Plaga zatem musi dotknąć wielkiej liczby osób. Jest zjawiskiem masowym. Ale znowu, tutaj też nie wszystko musi być w tym aż tak złe. Czy źle jest, kiedy powiedzielibyśmy, że zbawienie powinno być zjawiskiem masowym? A przecież plaga, o czym sobie zaraz więcej powiemy, ma nieco związków właśnie ze zbawieniem. Powiem więcej. Plaga ma związek z czymś, co nazywamy sprawiedliwością albo sądem. Tak? Ma charakter czegoś powszechnego, czasami katastrofy o wymiarze wcześniej niespotykanym. Czymś, czego się przynajmniej łatwo nie da powstrzymać, a czasami się nie da powstrzymać. Gdzie jednostka, a nawet cała społeczność jest absolutnie jaka? Bezsilna. Bezsilna. Czy znamy, słuchajcie, jakieś przykłady plag z historii? Słuchajcie, używa się oczywiście też innych słów. Mówi się o zarazie, mówi się o pandemii, tak? Dzisiaj to jest bardziej modne słowo, brzmi ono nieco bardziej nowocześnie, ale w sumie chodzi tak naprawdę o to samo. Podam kilka przykładów. Czemu słowo plaga kojarzy się tak źle? No, w XVII wieku, a dokładnie były to dwa lata, rok 1665-66, miało miejsce w Londynie coś, co jest nazywane przez historyków plagą londyńską. Najprawdopodobniej była to dżuma. Jaka by była skala tego zjawiska? Wiecie, Londyn to wtedy było już bardzo duże miasto. To było jedno z centrów Europy, przynajmniej intelektualne. Było to miejsce też, gdzie się działo bardzo dużo w kontekście religii. To był jeden z centralnych ośrodków protestantyzmu w Europie. A jednak wybuchła tam, słuchajcie, plaga, która została rozniesiona przez szczury. Ile zabiła osób? Liczy się, że około 100 tysięcy osób w mieście. W jednym mieście 100 tysięcy osób. Mało czy dużo? To jest tak, jakby odciąć całe Pabenice i pół Zgierza od Łodzi. Sporo? Sporo. Inna bardzo znana plaga, tak zwana czarna śmierć, to plaga, która się pojawiła wcześniej, jeszcze w XIV wieku, najprawdopodobniej w Chinach i przez statki i pchły tym razem, które żerowały na szczurach, dotarła na Krym, a z Krymu do Europy. Przeszła przez całą Europę, słuchajcie, i wyobraźcie sobie skalę zniszczenia. Mówi się, że od 30 do 60% ówczesnej populacji Europy zginęło. Dużo czy mało? Dużo. I żeby nie było tak, słuchajcie, że jest to tylko i wyłącznie historia dawna, pozwólcie, że sięgnę nieco bliżej. W XX wieku miała miejsce pandemia zwana pandemią Hiszpanki, czy też plaga grypy hiszpańskiej. Znowu przyszło to wszystko gdzieś tam z daleka, ze Stanów Zjednoczonych, przez żołnierzy amerykańskich, potem przez Francję. I słuchajcie, znowu doszło do zjawiska tragicznego. To, co tę plagę odróżniało, to fakt, że działała ona nieco bardziej gwałtownie niż te wcześniejsze. Tam było wszystko stopniowo. Tutaj, pozwólcie, że przytoczę kilka może przykładów. Pewien człowiek, który opisywał, przeżył, jak to wyglądało, napisał, że wsiadł do tramwaju i zobaczył, jak na jego oczach zdrowy i przed chwilą rozmawiający jeszcze z innymi ludźmi konduktor przewraca się i po chwili nie żyje. Mówi, że w ciągu przejazdu tego tramwaju, kiedy z niego wysiadł, zmarło w ten sposób 5 osób. Grypa atakowała na chybił trafił. I co ciekawe, umierali ludzie młodzi. Nawet dzisiaj nie wiadomo czemu. Jej zasięg był tak olbrzymi, że mówi się, iż dosięgnęła właściwie każdego państwa na świecie, nawet wysp tropikalnych. To, że zabrakło trumien, to, że zabrakło możliwości poradzenia sobie z tym strasznym zjawiskiem, to, że ludzie musieli jakoś przetrwać, to jest tylko oboczna historia. Skutek był jaki? No dzisiaj się o tym prawie nie pamięta. Ale ludzie umierali milionami. Dzisiaj mówi się, że najniższą liczbą ofiar tej plagi jest 21 milionów, ale są to bardzo, bardzo ostrożne przewidywania. Są tacy, którzy mówią, że było to od 50 do 100 milionów ludzi na świecie. Dużo? Dużo. Dużo. Czy plagi nam grożą dziś? Można by pomyśleć, że dzisiaj żyjemy w świecie, przynajmniej my, ta 1/4 globu żyje w świecie, który jest światem uporządkowanym i opanowanym. Tak? Mamy organizacje, które się zajmują higieną, opieką medyczną. Właściwie wszystko jest pod kontrolą. Ale jednak grożą nam też podobne zjawiska. Organizacja, która się zajmuje zdrowiem, WHO, ma całą listę, słuchajcie, chorób, które potencjalnie, gdyby załapały się na odpowiednią ilość osób, które byłyby nią zarażone, albo inaczej, gdyby się połączyły z innymi chorobami, na przykład choroby odzwierzęce, ptasie, zwierząt takich jak na przykład bydło czy inne, jeżeli trafią, czy też począ się z nośnikiem, słuchajcie, choroby ludzkiej mogą przynieść prawdziwe spustoszenie. Tak? Wybaczcie, że powiedziałem o tych wszystkich rzeczach. Robię to celowo. Chcę, żebyśmy to słowo w pełni rozumieli. Jeżeli chodzi o przykłady, no jest ich całkiem sporo. Na przykład syndrom SARS, albo na przykład gorączka awian z Wietnamu. Tam się tylko mówi o tym, że możemy dziękować dosłownie niebu, czy też Bogu, że te choroby wciąż nie złapały odpowiedniego nośnika. Gdyby złapały, to bylibyśmy po prostu bezsilni. Jedna jednak rzecz jest bardzo ciekawa. Wiecie, mówi się, że plagi ścinają wszystkich porówno. Ale to nie jest do końca prawda. Okazuje się, że historia pokazuje, że plagi z jakiegoś powodu jednak traktują ludzi troszeczkę inaczej, zależnie od tego, no właśnie, zależnie od czego? Zależnie od tego, jaki mają stosunek do tego, który się tymi plagami może zaopiekować. Nie zapomnę, słuchajcie, zdjęcia, które pokazywało, chociaż to nie jest może plaga, ale jest to bardzo dobra ilustracja. Nie zapomnę, słuchajcie, zdjęcia z Hiroshimy. Wyobraźcie sobie całą dzielnicę całkowicie zburzoną, która jest zrównana z ziemią, a na środku stoi jeden budynek. Zgadnijcie, jaki to był budynek. To był zbór adwentystów dnia siódmego. Wyobraźcie sobie, że ani jedna osoba z kościoła nie zginęła. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest automatyczne. Wiecie, zdarzają się wypadki tragiczne. Spada na przykład samolot, gdzie lecą misjonarze. Też można by się było pytać, czemu tak jest. Ale wydaje się, że jest w tym jakaś prawidłowość. Jest w tym jakaś prawidłowość. Popatrzmy zatem na plagi z punktu widzenia może bardziej Pana Boga. Czy jest to rzeczywiście wyrok, zło, zniszczenie, na które nie ma żadnej rady, czy też jest to jakieś narzędzie? Jest to coś wykorzystane przez Pana Boga, niekoniecznie nawet z Jego woli, jako czasami ludzie lubią mówić krwawego władcy, który, że tak powiem, uderza pięścią w stół i mówi dość. Tylko jest to narzędzie, uwaga, nie niszczenia, ale ratowania ludzi. Przede wszystkim, słuchajcie, powinniśmy sobie powiedzieć, że plagi z punktu widzenia tego, co mówi Pismo Święte, spadają jako pewien wyrok ostateczny. A może inaczej, nie wyrok, tylko narzędzie działania o wielkiej skali i o wielkiej sile, prawda? Wtedy, kiedy rzeczywiście wydaje się, że już inne środki słabsze zawiodły. Otwórzmy Księgę Ezechiela, 14 rozdział i tam wiersz 13 po 14. Zanim odczytamy Ezechiela 14, pozwólcie na krótką jeszcze informację. To, że ich charakter, plag, jest ostateczny, nie ulega raczej wątpliwości. Pytanie, czy to jest kara, która spada na ludzkość za to, że zgrzeszyła. Nazwijmy to może nieco inaczej. Jest to bardziej konsekwencja tego, że ludzie, którzy mogli decydować, którzy mogli wybierać, wybierali jak? Źle. Czy Bóg dąży do tego, żeby sprowadzić na człowieka nieszczęście? Jak zobaczymy niedługo, Bóg raczej go broni przed nieszczęściem, dopóki może. Ale kiedy już plaga spada, Pan Bóg wtedy mówi, stać się to musi, co nie oznacza jednak, że nie będzie z tego dobrych owoców. Plagi są w pewnym sensie równe sądowi. Sąd określa sprawiedliwie, kto jest dobry i niewinny, albo kto jest zły i winny, tak? Sąd, znowu, jak patrzeć na definicję biblijną, jest czym? Czym jest sąd? Czym jest gniew Boży? Jest sprawiedliwością, tak? Bez domieszki łaski. Pan Bóg zawsze łączy sprawiedliwość z czym? Z łaską. Gdyby nam dał samą sprawiedliwość, to już by nas nie było. Ani jednego z nas. Ale Pan Bóg łączy sprawiedliwość, słuchajcie, z łaską. Pamiętacie, jak była świątynia Starego Testamentu? Kiedy kapłan, czy też arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego i kropił tą krwią ofiarną, symbolicznie, to był tylko symbol, kropił na co? Wiecie, że tam była arka, ale na arce było wieko. A wiecie, jak się to wieko nazywało? Ubłagalnia. Wewnątrz arki było prawo. Nad prawem była ubłagalnia. A więc sąd, który przychodził, a był to dzień sądny, Jom Kippur, kiedy sąd przychodził, co się działo? Spadała sprawiedliwość złagodzona łaską. Wydaje się, że plagi są w pewnym sensie objawem sprawiedliwości, w której łaska zostaje powoli odjęta. I teraz przeczytajmy księgę Ezechiela 14, 13 po 14. Synu człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, i ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę z niego ludzi i bydło, to choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. Czego to jest opis? Jest to opis takiego momentu podliczenia. Kiedy Pan Bóg daje jakiemuś narodowi, grupie ludzi sprawiedliwość z łaską, a więc im błogosławi i mówi, daję wam tą łaskę po co? Po to, żebyście z niej korzystali. I korzystając z niej, mogli mi dziękować. Żebyście się zmieniali ku dobremu. Ale jeśli człowiek nie wykorzysta łaski ku dobremu, jeśli stale opiera się i mówi, nie będę słuchał, jest mi dobrze z tym, co mam, to wtedy Pan Bóg mówi, a może temu człowiekowi potrzeba trochę pocierpieć? A jeśli jest tak, że dając mu różne rzeczy, zamiast mieć dobre owoce, mam złe, to może powinienem mu coś odjąć. I wtedy, patrząc na to, co traci, dostrzeże, co powinien był zrobić. Opamięta się i będzie żył inaczej. Jak do człowieka, tak i do wspólnoty. Jak do wspólnoty, tak i do miast. A jak do miast, tak i do narodów. Pan Bóg używa tych samych środków. I kiedy przychodzi czas, że nie można już tak naprawdę przemówić do ludzi łaską, co Pan Bóg musi zrobić, musi przemówić sprawiedliwością. Czemu akurat w tym miejscu jest Noe, Daniel i Job? Z czego są znani Noe, Daniel i Job? Wszyscy trzej z różnych rzeczy, ale jedno ich łączy. Wiecie co? Posłuszeństwo Bogu, ale jest coś jeszcze. Doświadczenia. Zaufanie, ale wiecie co? Jest coś jeszcze, co mnie w tym miejscu bardzo, bardzo fascynuje. Oni wszyscy trzej umieli się wstawiać za innymi. Jest napisane, że Daniel się wstawiał ze swoim narodem. Jak? On był niewinny. On poniósł konsekwencje winy swoich ojców. On mógłby mieć do nich pretensje, że przez nich go wywieziono, słuchajcie, na gdzieś tam daleko. Zrobiono mu krzywdę. Zrobiono go niewolnikiem. I nie wiadomo, jakie jeszcze poniósł inne konsekwencje. Mógłby mieć żal do swoich własnych ojców. On powiedział, myśmy zgrzeszyli. Noe, który 120 lat nie dał się, słuchajcie, zniechęcić tym, którzy się z niego śmiali, drwili, do ostatniej chwili wołał i mówił, przyjdźcie i skorzystajcie z łaski, dopóki łaska jest jeszcze dostępna. A kiedy się brama zamknęła do arki Noego, wtedy się łaska skończyła. Została tylko sprawiedliwość. I wreszcie Hiob, pamiętacie, kiedy Pan Bóg mu przyniósł błogosławieństwo? Tak. Kiedy się wstawił za swoimi błądzącymi przyjaciółmi. Tymi, którzy myśleli, że są sprawiedliwi, a on jest błądzącym. I byli pewni tego, że on nie wie, co zrobił. Popełnił błąd, zgrzeszył i teraz płaci. Jak było w rzeczywistości? Bóg powiedział, jest dokładnie odwrotnie. To oni błądzą. Pan Bóg to wyjawił, ale powiedział na końcu, ale ty musisz być innego ducha niż oni, bo kiedy ci oni mówili, że jesteś winny, to oni co pokazywali? Że są lepsi od ciebie. A zarazem troszczyli się o swoje poczucie bezpieczeństwa, bo skoro gdyby przyjęli, że na Hioba spadły te rzeczy zupełnie bez powodu, niespodziewanie, to co by musieli przyjąć? Że na nich też może spaść. A więc, żeby się poczuć bezpiecznie, lepiej było powiedzieć, ty jesteś winny, a my jesteśmy niewinni. Oddzielić się. Hiob zrobił dokładnie odwrotnie. Wobec swoich słabych i błądzących przyjaciół powiedział, a ja się będę za nich wstawiać. Za tych słabych i błądzących. Zobaczcie, w tym miejscu Pan Bóg nam pokazuje, że mamy trzy piękne przykłady ludzi, którzy się modlą za innych. I mówi, że kiedy przyjdzie czas sądu, czas plag, wtedy nawet i ci mężowie nie pomogą. W innym miejscu w psalmie jest napisane, że zbawić będzie można tylko i wyłącznie swoją własną duszę uratować, też zależnie od przekładu, tak? Będzie taki czas, że będziemy, słuchajcie, musieli sami stanąć przed Bogiem. Idźmy dalej. Bóg czasem pozwala na plagi, bo mają one ostatecznie albo doprowadzić do śmierci, albo do uratowania od wiecznej śmierci. Co jest lepsze, co jest gorsze? Ani Chrystus, ani Paweł, przynajmniej o tych dwóch możemy powiedzieć na pewno, ale Piotr też, nie mieli wątpliwości. Życie doczesne. Jakbyśmy, słuchajcie, nie starali się brzmieć może ascetycznie czy też fanatycznie, ale oni tak myśleli. Życie doczesne jest tylko czym? Odrobinką. Chwała przyszłości będzie tak wielka, że na jej tle wszystko traci znaczenie. I Pan Bóg czasami zmuszony przez nasze postępowanie, zmuszony, niechcący, ale zmuszony jest gotów użyć nawet tak dramatycznych środków jak właśnie plagi, aby powiedzieć, albo będziesz żył wiecznie, albo umrzesz. I człowiek będzie musiał decydować dosłownie na krawędzi, czy pójść w prawo, czy pójść w lewo, czy zwyciężyć, czy też przegrać. Kiedy jest to, słuchajcie, jedna plaga, ona może doprowadzić do całkowitej anihilacji, zniszczenia grupy. Jeżeli będzie niepowstrzymana, to tak się stanie. Jeśli będzie kilka plag, a mamy przecież wiele przykładów, no co najmniej dwa takie bardzo naczelne przykłady, gdzie jest kilka plag po kolei w Piśmie Świętym, to jest to niejako odliczanie. Odliczanie do czego? Przynajmniej w jednym przypadku to odliczanie było ku opamiętaniu, aby ci, na których te plagi spadają, mogli się jeszcze zreflektować. Po drugie, plagi spadają na ludzi z powodu zła, jakie popełnili. No niestety, słuchajcie, to może brzmi nieco legalistycznie, ale taki jest fakt. To są konsekwencje, tak? To są konsekwencje. Jest, słuchajcie, taka historia, która mówi nieco o tym w drugiej księdze Samuela i tam 24 rozdział. Jeżeli możecie, otwórzcie. Jest historia pewnego błędu popełnionego przez Dawida. I tam od wiersza 11. Druga Samuelowa 24 od 11. A gdy Dawid wstał rano, takie słowo pańskie doszło proroka Gada. Idź i przemów do Dawida. Tak mówi Pan, daję ci do wyboru trzy rzeczy. Wybierz sobie jedną z nich, a ja ci spełnię. A ja ci ją spełnię. Czemu to się stało? Dawid dokonał czego? Pamiętacie? Spisu ludności wbrew woli Boga. Kiedy się stoi na piedestale i daje się innym przykład, i kiedy się robi błąd, konsekwencje są, słuchajcie, nieobliczalne. Jeżeli nie wierzycie, to sprawdźcie, jaka jest historia Judei, a przede wszystkim Izraela w czasie, kiedy były dwoma osobnymi królestwami. Co robił król? To robili i ludzie. Król upadał, ludzie robili dokładnie to samo. Pan Bóg musiał mieć znacznie węższy margines tolerancji wobec tych, którzy byli przywódcami. A więc tam konsekwencje, nawet w postaci plagi, przychodziły szybciej dla dobra ludu. I potem czytamy, już jakby ten fragment skracając, od wiersza 15. Spuścił tedy Pan zarazę na Izraela od tego rana aż do wyznaczonej pory. Zmarło wtedy z ludu od Dan aż po Berszebę 70 tysięcy mężów. Dramatyczne? Strasznie. Ktoś mógłby pytać, a czym ci ludzie zawinili, że oni umierali, chociaż błąd był ze strony tego człowieka? Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Nie da się grzeszyć w pojedynkę. Jeżeli człowiek, słuchajcie, grzeszy, popełnia błąd, ucieka od Pana Boga, konsekwencje spadają zawsze i na niego, i na tych, którzy są w pobliżu. Na rodzinę, na tych, którzy są od niego zależni finansowo. I czasami jest tak, że ci ludzie próbują go nawet powstrzymać, sprawić, żeby ten człowiek zmienił swoje postępowanie. Pamiętacie Jonasza, który płynął, uciekał statkiem od swojego przeznaczenia, od swojego poselstwa? Ludzie, którzy byli obcoplemienni, oni do niego apelowali, żeby on coś zrobił, żeby zmienił swoje postępowanie. Tak? Oni nawet próbowali co zrobić? Tę łódź w jakiś sposób opanować, tak? Żeby ona we właściwy sposób płynęła. Nie dało się. Problem był po stronie Jonasza. Albo ty zmienisz swoje postępowanie, Albo ty podejmiesz decyzję, by pójść w inną stronę, albo wszelkie wysiłki tych, którzy płacą przez ciebie i cierpią przez ciebie, będą na nic. Mogę sobie tylko wyobrazić, ile razy Dawid myślał o tych ludziach, którzy umarli przez jego błąd. Jest to, słuchajcie, historia plagi. Gdybyście ją czytali dalej, jest to napisane jako historia plagi, którą na końcu wreszcie Pan Bóg powstrzymuje. Kiedy Dawid w worze pokutnym krzyczy do Boga, płacze, Pan Bóg wreszcie w pewnym momencie plagę powstrzymuje. Ale stało się. Co jeszcze? Pan Bóg też czasami dopuszcza plagi wtedy, kiedy człowiek jest niewierny Panu Bogu, kiedy łamie jego prawo. Może podam przykład. Psalm 89 i tam wiersz 32 po 34. Psalm 89. Wiersz 32. Jeżeli znieważą ustawy moje i nie będą przestrzegali przykazań moich, to ukażę rózgą przestępstwo ich i winę ich czym? Plagami. Ale uwaga, tutaj się pokazuje prawdziwy charakter Pana Boga. Ale łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamie wierności mojej. Pytanie. Czym ma być ta plaga, która jest w tym psalmie opisana? Czy ma być nieodwołalnym wyrokiem, karą za błędy? Czy też jest może narzędziem do ratowania ludzi? Czy jej celem jest całkowita anihilacja, zlikwidowanie, usunięcie ludzi, którzy są prawi, czy też nieprawi, wszystko jedno, z tej ziemi? Czy też jest zmiana ich serca? Nawet jeśli konsekwencją tego będzie to, że tych, którzy się zdecydują, będzie mniej. A pamiętacie piątą księgę Mojżeszową i tam 28 rozdział? Tam, gdzie tuż przed wejściem do tej wybranej ziemi Pan Bóg zapowiada Izraelitom, będziecie mieli albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Warunki są klarowne. Wy wybieracie, a ja wam będę błogosławił w zależności od tego, jak postępujecie. Czy Bóg tam jest pasywny? Nie. Aktywny. I w jedną stronę, i w drugą. Kiedy będziecie postępowali dobrze, będę wam we wszystkim błogosławił. Ale jeżeli źle, jest nawet napisane, wpierw wam nie będę błogosławił, ale potem was obłożę klątwą. I nawet czy czytamy taki fragment, jest tam dokładnie napisane, że będzie to miało nawet podobny wymiar do plag egipskich. Tak? Rozdział 28 i tam wiersz 60. Piąta Mojżeszowa 28:60. I sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy. Jakie? Egipskie. Czy to możliwe, żeby te zarazy, które spadały na Egipcjan, pamiętacie, że one spadały na Izraelitów? Nie. Plagi omijały sprawiedliwych. W tym miejscu Pan Bóg mówi, jeżeli świadomie, z premedytacją będziecie postępowali opornie wobec tego, co do was mówię, jeżeli się nie dacie powstrzymać, nie dacie się uratować, spodziewajcie się takich samych konsekwencji. I to nie jest zapowiedź Boga, który się chce mścić, tylko jest to zapowiedź Boga, który w swojej łasce chce nam tego oszczędzić. Prawda? Jakie są, słuchajcie, jeszcze inne konsekwencje plag? W opisie, słuchajcie, plagi tej Hiszpanki jest napisane, że ponieważ ludzie umierali w taki sposób, tak szybko i nie było wiadomo, na kogo ta śmierć przyjdzie, czy młody, czy starszy, napisane jest, że na ludzi padł strach. Plagom towarzyszy strach. Czasami jest to nawet panika, tak? Ale ci, którzy postawili po odpowiedniej stronie swoje nogi, mają daną od Boga obietnicę. Pamiętacie psalm 91, co tam jest napisane? Pamiętacie? Otwórzmy. Pan Bóg mówi o tym, że ci, którzy będą dobrze wybierali, nie mają się czego obawiać. Psalm 91. Od wiersza 4. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. I uwaga, nie ulękniesz się strachu nocnego, tego, którego się będzie bał cały świat. Ty się nie ulękniesz. I dalej, ani zarazy, która grasuje w ciemności. To jest opis takiej właśnie Hiszpanki, prawda? Ani moru, który poraża w południe, chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Czy Pan Bóg sobie żartuje? A kiedy mówi o tym, jak postępuje, że jest to ręka, która czasami uderza, ale też i opatruje, prawda? Nawet jeśli nas coś dotknie, to pamiętajmy, zawsze po to, żeby nas pogrążyć czy uratować. 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 I przejdźmy wreszcie teraz na końcu do tego, co chyba najważniejsze. Jak będzie z plagami na końcu historii? Powiedzieliśmy sobie, że plagi są dane czasami po to, aby uratować człowieka przez dosłowne potrząśnięcie nim. Nawet jeśli jest to bolesne potrząśnięcie. Czy to wierzący za to, że zapomniał, komu wszystko zawdzięcza? Czy też niewierzący, który się buntuje przeciwko Panu Bogu i wszystkim tym, którzy są, chcą być takimi jak On. Ale jeżeli plaga nie przyniesie zmiany charakteru, jeżeli nieszczęścia ekonomiczne, katastrofy, brak poczucia bezpieczeństwa, ewidentne działanie Pana Boga, bezsilność ludzkości wobec tego, co ma nadejść. Pamiętajcie, że narody będą drżały wobec tego, co ma przyjść. Tak jest napisane. Świat tego doświadczy. Jeżeli przyjmie nie tego właściwego Boga, tylko Boga, który jest namalowany przez człowieka. Pamiętacie różnicę pomiędzy Bogiem Kainowym a Bogiem Ablowym? Bóg Kainowy to Bóg, którego sobie Kain sam zdefiniował i powiedział, Bóg taki być nie może. To mi nie pasuje w tym Bogu. To jest Bóg, który byłby zbyt legalistyczny, może byłby zbyt wymagający. Bóg Ablowy to jaki Bóg? Bóg miłosierny, ale i sprawiedliwy. Bóg, który jeżeli mówi o zbawieniu, to nie używa, słuchajcie, zastępczych słów. Nie owija w bawełnę, tylko mówi, jest albo zbawienie w Jezusie, albo go nie ma. Ktoś kiedyś, słuchajcie, powiedział, jakim prawem chrześcijanie mówią na przykład, że ich religia jest lepsza od innych religii. Ja tego nigdy nie powiedziałem. Nie wiem, jak inni. nie mnie oceniać, czy inne religie, wierzenia, czy też nawet kościoły chrześcijańskie są lepsze, czy też gorsze. Pan Bóg w swojej sprawiedliwości będzie chciał zbawić każdego człowieka. Ale wiecie co? Jednej rzeczy jestem pewien. Ktokolwiek trafi do nieba, czy to będzie chrześcijanin, czy niechrześcijanin, czy wierzący, czy niewierzący, trafi tam tylko i wyłącznie dlatego, że czy świadomie, czy też nieświadomie, zakryła go krew Chrystusa. Nie ma innej możliwości. Kiedy ludzie, słuchajcie, odrzucą wezwanie Pana Boga ostatnie, słuchajcie, ja jestem taki, a nie inny. Ja was chcę uratować. To, co wam daję, moje miłosierdzie, ale i moje prawo, nie jest po to, żeby was umęczyć. Nie jest po to, żeby wam zabrać waszą swobodę i wolność. Nie jest po to, żeby was zamienić w ludzi, którzy są nie wiem kim, sekciarzami, którzy, nie, jak czasami się mówi o ludziach wierzących, którzy nie chcą normalnie żyć, tylko sobie tam różne rzeczy, wiecie, powymyślali. Pan Bóg mówi, ja daję wam to po to, żebyście żyli. Jeżeli ktoś odrzuci to wezwanie, to niestety musi się spodziewać, że przyjdą na niego plagi o nieco innym charakterze. Nie będą to plagi upamiętania, ale będą to plagi potępienia. Plagi, których się już nie da powstrzymać, a ich efekt, czy się będą wlec od morza do morza, szukając Pana Boga, jeśli będzie za późno, to będzie za późno. Księga Zachariasza i tam rozdział 14 i wiersz od 11 po 13. Księga Zachariasza 14. A taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi. Słuchajcie, co to znaczy wystąpić zbrojnie? To jest oczywiście język Starego Testamentu. Chodzi o to, że stały bunt przeciwko Panu Bogu prowadzi, wiecie, do czego? Albo stała obojętność. Do agresji. Zło, swój jedyny sens istnienia, którego tak naprawdę nie ma, upatruje w tym, aby zniszczyć dobro. Bo dobro pokazuje, że zło jest złem, prawda? A jak macie wątpliwości, to przeczytajcie Ewangelię. Jak jest napisane o Chrystusie? Czemu go zamordowano? Bo za jasność świecił. Bo ci, którzy byli pozornie sprawiedliwi w oczach, czy też na tle tego jednego człowieka byli jacy? Byli hipokrytami i oszustami. Czytamy dalej straszny opis. Wybaczcie mi, że ja to cytuję, ale tak jest napisane w Biblii. Ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić. Jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach. W owym dniu padnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, strach. Także jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego. Chaos, lęk, brak możliwości znalezienia łaski, bo jej już nie ma. W pewnym sensie plaga wtedy staje się też paradoksalnie owocem miłosierdzia. Wiecie dlaczego? Bo jak może żyć normalnie człowiek, który nie ma już nadziei na życie? Jaką ma sobie malować przyszłość? Kiedy już wie, że nic go dobrego nie będzie czekało. lepiej już, żeby w krótkim czasie przyszły na niego konsekwencje i żeby umarł. I wreszcie przy powieści 16:25 czytamy: niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Pamiętajmy o tym, że jest tylko jedna ablowa droga i miliony dróg kainowych. I ostatni tekst na dzisiaj. Chciałbym zaczerpnąć z tej księgi, którą jako pierwszą byście wskazali, że jest odpowiednią księgą, kiedy się mówi kazanie o plagach. Objawienie. Ja celowo z niej właściwie dzisiaj prawie nie korzystałem, ale pozwólcie ten jeden cytat. 18 rozdział. Objawienie 18 rozdział. Potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba. Anioł, który wstępuje z nieba, ma zawsze bardzo doniosłe przesłanie. Który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Babilon to symbol wszystkich instytucji, które szukają zbawienia i ratunku na sposób kainowy, nie po Bożemu, albo które sobie malują Boga po swojemu. Jest napisane: upadł jako instytucja. Więcej już ratunku nie będzie dla instytucji, ale dla jednostek będzie czy też nie? Będzie. Upada instytucja, ale jednostki w niej są do uratowania. Dowód, patrzmy, co jest dalej napisane. Czwarty wiersz. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego w czasie teraźniejszym spadające. Chcę wam powiedzieć, że z tego punktu widzenia plaga, chociaż jest surowym narzędziem ratunku, jest narzędziem ratunku. I Pan Bóg wie o tym, że wkrótce przyjdą plagi, które już nie będą w stanie cofnąć czy też uratować duszy człowieka. Ale zanim to się nie stanie, Pan Bóg mówi do tego świata: wyjdźcie z niego, dopóki jeszcze możecie. Gdzie jest ten Babilon? Najgorszy jest ten, który jest w naszym sercu. Wiecie o tym? Powinniśmy, słuchajcie, sami zadać sobie pytanie, z czego to powinniśmy wyjść? Co nas zniewala? Do czego mamy słabość? Co nas odprowadza od Boga? Co sprawia, że jesteśmy nie do końca oddani Jemu? I wyjść. Po prostu wyjść. Nie zwlekać, ale wyjść dzisiaj. I tego życzę wam i sobie. Amen.